Chciałbym mówić o kapłaństwie, ale o kapłaństwie wspólnym wszystkich ochrzczonych. Żebyśmy zastanowili się nad fundamentalnym kapłaństwem, którym w Kościele jest nie kapłaństwo księdza czy moje, tylko kapłaństwo państwa. To jest najważniejsze kapłaństwo. Nasze kapłaństwo służy temu kapłaństwu. A tak naprawdę jedno i drugie jest uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Przejdę do tego, co chcę mówić o liturgii. Zacznę od sakramentu spowiedzi. Proszę zwrócić uwagę na to, że my najczęściej podchodząc do spowiedzi, patrzymy na spowiedź jako na taką rzeczywistość, w której najważniejsze jest postanowienie poprawy. Powiem szczerze, to jest najbardziej frustrująca rzecz na świecie. Ile ja razy postanawiam poprawę i co z tego wynika? A dlaczego tak jest? Bo akcent jest na ja. Czym jest spowiedź? Jest świętowaniem Bożego miłosierdzia i świętowaniem zmartwychwstania. W rekolekcjach watykańskich, które Karol Wojtyła głosił Pawłowi VI, jest prześliczny tekst, w którym Wojtyła mówi, że człowiek, który klęka u kratek konfesjonału, objawia swoją wyjątkową i niewiarygodną godność, bez względu na to, jakie grzechy wyznaje i jakie grzechy obciążają jego sumienie. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o spowiedzi, że jest to wspólna celebracja spowiednika i penitenta. Proszę Państwa, to jest jedyny sakrament, który można godziwie celebrować, będąc w stanie grzechu ciężkiego. On składa ofiarę z siebie samego, także ze swojej grzeszności. Ponieważ Bogu daje się wszystko, nie tylko to, co najlepsze, ale także to, co najgorsze. Ale taką perspektywę mamy dopiero w zmartwychwstałym, który nie wahał się wziąć na siebie grzechu świata. Co więcej, Paweł mówi o nim, on grzechem uczynił dla nas tego, który nie znał grzechu, abyśmy się w nim stali sprawiedliwością Bożą. No to jakaż to jest dla nas perspektywa? A my się tak bardzo tym grzechem przejmujemy, jakby on był najważniejszy. On nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest Chrystus. Problemem tak naprawdę naszych spowiedzi bardzo często jest to, że nacisk jest na ja. Na mój grzech. On już nie jest mój. On jest także Chrystusa w spowiedzi. Chodzi o to, żebym się zakorzenił w osobie tego, który mi grzechy odpuszcza i który je zgładził na krzyżu, a ja w tym momencie przychodzę po to, żeby te owoce krzyża dla siebie otrzymać. Myślę, że przy sakramencie spowiedzi akurat bardzo jest to istotne i tu też się ujawnia nasze wspólne dla wszystkich ochrzczonych kapłaństwo. Tutaj także się ujawnia to, że człowiek składając ofiarę z siebie składa również ofiarę z własnego grzechu. Jeżeli Bóg się nie brzydzi ofiarą z mojego grzechu, to jakże wielka jest moja godność i jakże wielka jest Jego miłość. I to jest istotne. Perspektywa Paschy to jest jedyna perspektywa, w której trzeba patrzeć na rzeczywistość. Myślę, że to, co nas może obronić przed takim podejściem do chrześcijaństwa, między innymi jest święta liturgia i sprawowanie liturgii w duchu naszego wspólnego kapłaństwa. I myślę, że dobrze byłoby zobaczyć, że liturgia jest przede wszystkim dziełem miłości. Miłości Chrystusa i miłości bliźniego. I jako taka powinna być postrzegana. Teksty Nowego Testamentu na ten temat. Z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału. To jest jeden z czterech opisów ostatniej wieczerzy. Znaczy ustanowienia Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Jak wiadomo, Ewangelia Jana nie ma takiego opisu, a ma go zamiast Jana pierwszy list do Koryntian. I jest to opis najstarszych chronologicznie. Jego Państwu przeczytam. Bo kontekst jest bardzo istotny. Gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie świadomie znieważać Kościół Boży i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc, kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winien staje się ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, wyrok sobie spożywa i pije. Proszę Państwa, jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że Kościół w Koryncie ma dosyć specyficzną formę sprawowania Eucharystii. Najpierw mają ucztę braterską, a potem dopiero celebrują święte tajemnice. Najpierw jest agapa, a potem jest modlitwa dziękczynna eucharystyczna i czytanie Bożego Słowa. I teraz jest taka sytuacja, że nie czekają z rozpoczęciem agapy na wszystkich, tylko ci, co przyszli wcześniej, zabierają się do jedzenia i picia. I dzieją się rzeczy nieprzystojne. I Paweł im mówi, że w takim razie nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Czyli nie ma u was tego, co jest w zamyśle pańskim. A o co chodzi? Nie chodzi o to, że nie zachowują postu eucharystycznego i że najpierw jest agapa, potem Eucharystia, a nie odwrotnie. Tylko chodzi o to, że nie czekają na tych, którzy nic nie mają. Cytuję z fragmentu. A którzy są ci, którzy nic nie mają? Niewolnicy. Pierwotna wspólnota chrześcijańska składała się z różnych warstw społecznych i była tam zarówno arystokracja, jak i niewolnictwo. I kto przychodzi ostatni na Eucharystię w noc, soboty na niedzielę? Oczywiście niewolnik, bo on, jeśli jego pan nie jest chrześcijaninem, jeśli jest, to jest łatwiej, ale jeśli nie jest, to musi załatwić sprawę swojego pana, musi zrobić wszystko, co trzeba i wymknąć się cichcem z pałacu, jeśli pan ma zwyczaj, że trzyma niewolników krótką ręką. I przychodzi taki biedak, a jego bracia w wierze, los chciał, że wolni albo nawet zamożni, już są, że tak powiem, wesolutcy. A ten człowiek znowu ma pusty żołądek. I w tym kontekście Paweł umieszcza opowiadanie o ostatniej wieczerzy i o ustanowieniu Eucharystii. I mówi, tak naprawdę to jest niegodne sprawowanie wieczerzy pańskiej, jeżeli nie zachowujecie troski o najsłabszych. Na tym polega niegodność Eucharystii, jeżeli nie zauważacie tych, którzy są najbardziej potrzebujący w waszej wspólnocie. To jest problem, a nie to, jaka jest kolejność rytu. Niegodność do sprawowania Eucharystii to jest brak miłości i brak szacunku do bliźniego. To jest nieprzetworzenie miłości Chrystusa do mnie na miłość moją do innych.